Rozdział 17. Niewierne przyrzeczeniom. Przez cały tydzień panowała w starym domu taka ilość cnoty, że można by nią obdzielić całą okolicę. Było to coś prawdziwie zdumiewającego, gdyż wszyscy zdawali się w niebiańskim nastroju ducha i wyrzeczenie się siebie weszło w modę. Lecz uwolnione od pierwszego niepokoju o ojca, dziewczęta zaczęły niepostrzeżenie ustawać w chwalebnych usiłowaniach i wracać do dawnego trybu życia. Nie zapomniały swego hasła, lecz obok ufności i pracy dawały jednak wakacje przymusowi, który je kosztował tak wiele swobody. Ludka, nie zakrywając ostrzyżonej głowy, dostała kataru i otrzymała rozkaz siedzenia w domu, póki się jej nie polepszy, bo ciotka Marcz nie lubiła słuchać czytania zakatarzonej osoby. Odpowiadało jej to, gdyż energicznie krzątała się po domu od poddasza do piwnicy, a potem zasiadła na sofie, żeby się leczyć z kataru proszkiem i książkami. Amelka zauważyła, że gospodarowanie w domu i sztuka nie dadzą się pogodzić, więc wróciła do pasztecików z gliny. Małgosia chodziła co dzień do Kingów lub szyła w domu, albo raczej tak jej się zdawało, bo dużo czasu poświęcała pisaniu długich listów do matki i odczytywaniu depesz z Waszyngtonu. Eliza dobrze się trzymała, czasem tylko popadając w próżniactwo lub smutek. Wszystkie drobne obowiązki spełniała co dzień wiernie za siebie i często za siostry, które o swoich łatwo zapominały, i prowadziła dom tak regularnie, że podobny był do zegara, którego wahadło poszło w odwiedziny. Gdy jej było ciężko na sercu z tęsknoty za matką lub z obawy o ojca, szła do jakiejś kryjówki, chowała twarz w fałdach pewnej drogiej, starej sukni, płakała trochę i cicho, w głębi duszy odmawiała krótką modlitwę. Nikt nie wiedział, co ją rozwesela po napadzie smutku, ale wszyscy czuli, jak jest słodka i uczynna, i weszło w zwyczaj udawać się do niej po pociechę lub radę w drobniejszych sprawach. Dziewczęta nie wiedziały, że ten czas smutku jest próbą ich charakterów i po pierwszym podnieceniu nabrały pewności, że dobrze sobie poradziły i zasługują na pochwałę. Tak było istotnie, lecz błąd ich tkwił w tym, że przestały dobrze postępować, o czym się przekonały kosztem wielkiego niepokoju i cierpienia. Małgosiu, chciałabym, żebyś poszła odwiedzić Hamlów. Wiesz, że mama powiedziała, żebyśmy o nich nie zapomniały, rzekła Eliza w 10 dni po wyjeździe pani Marcz. Jestem dziś nadto zmęczona, odparła Małgosia, kołysząc się wygodnie w fotelu z szyciem w ręku. A ty, Ludko, nie możesz? Spytała Eliza. Dla mnie zbyt wietrznie, bo mam katar. Zdaje mi się, że prawie ustał. Jestem już dosyć zdrowa, żeby wyjść z Arturem, ale nie tyle, żeby się wybrać do Hamlów, powiedziała Ludka ze śmiechem, lecz widać było, że się trochę wstydzi swej niekonsekwencji. Czemu sama nie idziesz? Zapytała Małgosia. Bywałam co dzień, ale najmłodsze dziecko jest słabe i nie wiem, jakby mu radzić. Hamlowa chodzi do roboty, a nad nim czuwa Karolinka, ale coraz jest słabsze i słabsze. Zdaje mi się, żeście wy powinny pójść, albo Anna. Eliza powiedziała te słowa tak serio, że Małgosia obiecała pójść nazajutrz. Poproś Annę o coś dobrego do jedzenia i zanieś im sama, Elizo. Powietrze ci posłuży. Odezwała się Ludka i dodając dla wytłumaczenia się. Poszłabym, ale chcę skończyć powieść. Mnie głowa boli i jestem zmęczona, więc myślałam, że któraś z was pójdzie, powiedziała Eliza. Amelka zaraz wróci, to pobiegnie za nas wszystkie, odezwała się znów Małgosia. Odpocznę trochę i zaczekam na nią. Eliza położyła się więc na sofie, siostry wróciły do swych zajęć, a Hamlowie poszli w zapomnienie. Godzina minęła, a Melki jeszcze nie było. Małgosia udała się do swego pokoju, żeby przymierzyć nową suknię, Ludkę pochłonęła powieść, Anna spała przy kominie, gdy Eliza ubrała się po cichu w kapturek, napełniła koszyk okrawkami i resztkami dla biednych dzieci i wyszła na chłodne powietrze z ociężałą głową i smutną miną. Wróciła późno i niespostrzeżona zamknęła się w pokoju matki. W pół godziny potem Ludka poszła po coś do szafki mamy i zastała tam Elizę przy skrzynce z lekarstwami. Miała twarz bardzo smutną, oczy zaczerwienione, w ręku trzymała flaszeczkę kamfory.
Krzysztofie, Kolumbie, co się stało?
Zawołała Ludwisia, gdy Eliza wyciągnęła rękę jak gdyby dla odsunięcia jej i zapytała żywo.
Miałaś już szkarlatynę, prawda?
Kilka lat temu razem z Małgosią. Dlaczego?
Powiem ci... Ach, Ludko, umarło dziecię.
Jakie dziecię?
Hamlowej. Zmarło u mnie na kolanach, zanim wróciła do domu.
Wykrzyknęła Eliza łkając.
Biedaczko, jakie to straszne dla ciebie. Powinnam była pójść sama.
Powiedziała Ludka i usiadłszy w wielkim fotelu matki, ze skruszoną twarzą wzięła siostrzyczkę na kolana.
To nie było straszne, Ludko, tylko takie smutne. Od razu spostrzegłam, że jest słabsze, ale Karolinka powiedziała, że matka poszła po doktora, więc wzięłam dziecko, żeby ona wypoczęła. Zdawało się, że śpi, lecz nagle wydało krótki krzyk, drgnęło, a potem leżało bardzo spokojnie. Próbowałam rozgrzeć nóżki, a Karolinka dawała mu trochę mleka, ale się nie poruszyło i poznałam, że nie żyje.
Nie płacz, droga. I co zrobiłaś?
Siedziałam, trzymając dziecko ostrożnie, dopóki Hamlowa nie przyszła z doktorem. Powiedział, że umarło i obejrzał Heinricha i minę chorych na gardło. To szkarlatyna, moja pani, trzeba mnie było wcześniej wezwać, rzekł szorstko. Hamlowa powiedziała mu, że jest uboga i sama próbowała wyleczyć dzieci, ale teraz już za późno, więc prosi tylko o pomoc dla dwojga żyjących i liczy na miłosierdzie ludzkie, żeby mu zapłacić. Uśmiechnął się wówczas i stał się uprzejmiejszy, ale bardzo tam było smutno i płakałam z nimi, aż nagle obrócił się, kazał mi pójść do domu i wziąć zaraz belladonny, bo inaczej dostanę szkarlatyny.
Nie dostaniesz! Wykrzyknęła Ludka, ściskając mocno siostrę z przestraszoną twarzą. Ach, Elizo, gdybyś miała chorować, nigdy bym sobie nie darowała. Cóż my poczniemy?
Nie bój się, może to nie będzie ciężka choroba. Zajrzałam do książki mamy i zobaczyłam, że się zaczyna od bólu głowy, gardła i tak dziwnego usposobienia jak moje, więc wzięłam trochę belladonny, już mi lepiej.
Rzekła Eliza, przykładając zimne rączki do gorącego czoła i udając weselszą minę.
Żeby choć mama była w domu!
Wykrzyknęła Ludka i schwyciła książkę. Wówczas dopiero uczuła, jak daleko jest Waszyngton. Przeczytawszy stronicę, przyglądała się Elizie, dotknęła jej głowy, zajrzała do gardła, a potem rzekła z przejęciem. Co dzień przebywałaś z tym dzieckiem i z tamtymi, które teraz dostają szkarlatyny, więc boję się, że i ty ją przejdziesz, Elizo. Zawołam Annę, bo ona się zna dobrze na chorobach.
Nie pozwalaj przychodzić Amelce, ona nie miała szkarlatyny, więc mogłaby się zarazić. A ty i Małgosia, czy nie możecie jej mieć powtórnie?
Zapytała z niepokojem. Sądzę, że nie, ale mniejsza o to. Choćbym jej dostała, byłabym słusznie ukarana za samolubstwo, kiedy ciebie tam puszczałam, sama przez ten czas gryzmoląc brednie. Pomrukiwała Ludka, idąc do Anny po radę. Ta poczciwa dusza otrzeźwiała w jednej chwili i natychmiast wstała, zapewniając Ludkę, że się nie ma czego smucić, bo każdy przechodzi szkarlatynę i nie umiera na nią, kiedy jest dobrze leczony. Ludka wierzyła w to wszystko i z wielką już ulgą poszła z Anną do Małgosi. Powiem wam, co zrobimy, rzekła Anna po obejrzeniu i wybadaniu Elizy. Wezwiemy doktora Banga, żeby cię zobaczył, moja droga, i żeby osądził, czyśmy się dobrze wzięły do rzeczy. Potem wyprawimy Amelkę na jakiś czas do ciotki Marcz, by ją stąd oddalić, a jedna z was, moje panienki, może zostać w domu i zabawiać Elizę dzień czy dwa. Ma się rozumieć, że ja zostanę jako najstarsza, odezwała się Małgosia z widocznym niepokojem i z wyrzutami sumienia. Z mojej przyczyny jest chora, więc ja zostanę przy niej. Obiecałam mamie spełnić jej zlecenie, a nie dotrzymałam słowa. Rzekła Ludka stanowczo. Którą z nich wolisz, Elizo? Tylko jednej tu potrzeba, powiedziała Anna. Chciałabym Ludkę, rzekła Eliza z zadowoloną twarzą i oparła się główką o siostrę, rozstrzygając tym kwestię. Pójdę powiedzieć Amelce. Odezwała się Małgosia trochę obrażona, lecz zadowolona przy tym, bo nie lubiła opiekować się chorymi, a Ludka miała w tym upodobanie. Amelka z uporem i z gwałtownym uniesieniem odpowiedziała, że woli mieć szkarlatynę niż pójść do ciotki Marcz. Małgosia przekonywała ją, prosiła i rozkazywała, ale wszystko daremnie. Zapewniała, że nie pójdzie. Zrozpaczona Małgosia udała się do altany z pytaniem, co robić. Nim powróciła, Artur wszedł do pokoju bawialnego i zastał szlochającą Amelkę z głową schowaną w poduszkach sofy. Opowiedziała mu całą historię, spodziewając się pociechy, ale on z rękami w kieszeniach chodził tylko w koło po pokoju, gwizdał z cicha i ściągał brwi w głębokim zamyśleniu. Następnie usiadł obok niej i rzekł przymilnie: bądź rozsądną kobietką i zrób, o co cię proszą. Zamiast płakać, posłuchaj, jaki mam wesoły plan. Pójdziesz do ciotki Marcz, a ja co dzień będę cię zabierał na przejażdżkę lub na przechadzkę i będziemy się doskonale bawić. Czy to nie lepiej niż smucić się tutaj? Nie chcę, żeby mnie stąd wyprawiano w taki sposób, odezwała się Amelka z urazą. Bóg z tobą, moje dziecko, to dla twego dobra. Przecież nie chciałabyś chorować. Nie chciałabym, ale wiem, że się rozchoruję, bo ciągle byłam z Elizą. Powinnaś się natychmiast oddalić, żeby tego uniknąć. Jestem pewny, że przy zmianie powietrza i ostrożności ochronisz się. Jeżeli nie od choroby, to przynajmniej od ciężkiego jej przebiegu. Radzę ci usunąć się jak najprędzej, bo ze szkarlatyną nie ma żartów, moja panno. U ciotki Marcz tak nudno i ona taka przykra, rzekła Amelka z przestrachem. Nie będzie nudno, jak co dzień zajrzę, przyniosę wiadomości o Elizie i wezmę cię na pochulankę. Stara jejmość mnie lubi i będę się starał być dla niej tak grzeczny, że nam nie będzie dokuczać, choćbyśmy nie wiedzieć, co robili. Czy będziesz mnie woził omnibusem? Daję ci na to słowo dżentelmena. Co dzień przyjdziesz? Przekonasz się, czy kiedyś nie dopiszę. I zabierzesz mnie, jak tylko Eliza będzie zdrowa? W tej samej chwili. A do teatru będziesz mnie brał? Do 12 teatrów, jeżeli się da.
Kiedy tak, zdaje mi się, że pójdę, rzekła z cicha.
Poczciwa z ciebie dziewczyna, powiedz Małgosi, że jej usłuchasz, rzekł Artur, poklepując ją na zachętę, co ją obraziło jeszcze bardziej niż słowa, że jej usłuchasz. Małgosia i Ludka zbiegły na dół, żeby się przyjrzeć cudowi, a Amelka, której się zdawało, że nabiera wielkiego znaczenia i że się poświęca, obiecała pójść do ciotki, jeżeli doktor powie, że Eliza będzie chora.
Jak się ma to, drogie dziecko? Spytał Artur, bo Eliza była jego pieszczotką i więcej czuł niepokoju, niż go okazywał.
Leży na łóżku mamy i czuje się lepiej. Śmierć tego dziecięcia zrobiła na niej wrażenie i musiała się zaziębić, biedna siostrzyczka. Anna tak samo sądzi, ale wydaje się tak osłabiona, że mnie to zatrważa, powiedziała Małgosia.
Jakże męczący jest świat, rzekła Ludka niecierpliwie nastrzępiając sobie włosy. Zaledwie wydobyłyśmy się z jednego zmartwienia, następuje drugie. Nie ma się nawet na kim wesprzeć, odkąd mama pojechała. Czuję się, jak gdyby mną kołysało morze.
Nie rób, że ze siebie jeża, to do niczego niepodobne. Wygładź perukę, moja Ludko, i powiedz, czy mam telegrafować do mamy, czy zrobić coś innego. Spytał Artur, który się nie mógł pogodzić z tym, że jego przyjaciółka pozbyła się swojej jedynej ozdoby.
To mnie właśnie trapi, powiedziała Małgosia. Według mnie powinnyśmy ją zawiadomić, jeżeli Eliza jest rzeczywiście chora, ale Anna utrzymuje, że nie trzeba, bo mama nie może odjechać od ojca, więc tylko przysporzymy im niepokoju. Eliza nie będzie długo chorować, Anna wie, co przy niej robić, a mama powiedziała, żeby jej słuchać. Musimy więc iść za jej zdaniem, ale mnie się ono nie wydaje trafne.
Sam nie wiem, co powiedzieć. A gdybym spytał dziadka po wizycie doktora?
Dobrze. Ludko, idź zaraz po pana Banga, rozkazała Małgosia. Nie możemy nic postanowić, póki on nie przyjdzie.
Zostań, Ludko, ja będę waszym posłańcem, rzekł Artur, chwytając kapelusz.
Obawiam się, że jesteś zajęty, odezwała się Małgosia.
Wcale, bo już odrobiłem dzisiejsze lekcje.
Czy uczysz się podczas wakacji? Spytała Ludka.
Idę za dobrym przykładem sąsiadek, odpowiedział, wybiegając z pokoju.
Pokładam wielkie nadzieje w moim chłopcu, rzekła Ludka, przyglądając się z zadowolonym uśmiechem, jak Artur przeskakuje płot.
Bardzo dobrze postępuje, jak na chłopca, odpowiedziała Małgosia niezbyt mile, bo niewiele ją to obchodziło.
Doktor Bank przyszedł i powiedział, że Eliza ma objawy szkarlatyny, lecz może ją przejść łatwo. Miał jednak niezadowoloną minę, słuchając historii o Hamlach. Zalecił natychmiast usunąć Amelkę i zaopatrzył ją w środki ochronne. Wyszła zatem jak najśpieszniej z domu pod strażą Ludki i Artura. Ciotka Marcz przyjęła ich ze zwykłą sobie gościnnością.
– Czego znowu chcecie? –
zapytała, spoglądając ostro sponad okularów, a papuga siedząca na poręczy jej krzesła krzyknęła.
Idź precz! Tu nie wolno przychodzić chłopcom!
Artur odsunął się do okna, Ludka zaś opowiadała, co u nich zaszło.
Mogłam się tego spodziewać, kiedy wolno wam włóczyć się do ubogich. Amelka może zostać i być tu użyteczna, jeżeli nie zachoruje. Ale nie wątpię, że się tak stanie. Zupełnie na to wygląda. Nie płacz, dziecko, nie cierpię szlochania.
Amelka była bliska płaczu, ale Artur znienacka pociągnął papugę za ogon, skutkiem czego Poli wrzasnęła z takim zdumieniem i tak zabawnie:
Niech będą błogosławione moje buty!
Że dziewczynka musiała się roześmiać. Co matka donosi? Mrukliwie zapytała jejmość.
Ojciec dużo zdrowszy, odpowiedziała Ludwisia, powstrzymując śmiech.
Doprawdy? Sądzę, że to nietrwałe polepszenie, bo Marcz nigdy nie miał wiele żywotnych sił, odpowiedziała Mila.
Ha, ha! Nie mów nigdy o śmierci! Zażyj, niuch tabaki, bądź zdrowa!
Wrzeszczała Poli, tańcząc na grzędzie i gryząc czepek jej mości, gdy Artur szczypał ją z tyłu.
Powstrzymaj język, ty zuchwały ptaku! A Ludka niech zaraz pójdzie do domu, bo nieprzyzwoicie jest włóczyć się o późnej godzinie z takim pustym chłopcem, jak...
Powstrzymaj język, ty zuchwały stary ptaku!
Krzyknęła znów Poli, spadając na krzesło i zaczęła dziobać pustego chłopca, który trząsł się ze śmiechu, posłyszawszy te słowa starej jej mości.
Zdaje mi się, że nie wytrzymam tutaj, ale spróbuję, pomyślała Amelka, zostawszy sama z ciotką Marcz.
Idź sobie, straszydło!
Wrzasnęła Poli, a biedna Amelka nie mogła się powstrzymać od chlipnięcia, słysząc tę gburowatą mowę.